5 lat. Tyle dokładnie. 5 pełnych lat minęło od wprowadzenia w Polsce przepisów związanych z grypą 19. Tego, co nazywamy downem, tego, co nazywamy demią, wieloma innymi słowami, z których żadnego na YouTubie nadal nie używa się bezpiecznie. Zapraszam Was do podsumowania, niewesołego podsumowania tego, co zaczęło się równo 5 lat temu. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które nie będą dziś specjalnie pogodnie, bo mamy do rozliczenia pewien okres. Dokładnie 5 lat temu, 17 marca roku 2020, rozpoczął się blisko dwuletni okres funkcjonowania tzw. demii. Wybaczcie słowa, wybaczcie zamienione znaczenia, wyciszone pewne dźwięki, pewne głoski. To jest temat, o którym nadal na YouTubie mówi się na własne ryzyko. To jest temat, który sprawia, że dany film, a nawet kanał, może utracić nie tylko monetyzację, czyli możliwość zarabiania na reklamach, ale może zostać zdjęty całkowicie z YouTube'a, albo może się to skończyć kłopotami dla autora i całego kanału. Będę się więc starał uważać na język, ale używać bardzo konkretnych informacji, bardzo konkretnych danych, bo też mamy o czym rozmawiać. Ten okres od roku 2020 aż do roku 2022, kiedy to najlepszy lekarz świata, Władimir Władimirowicz Putin, jedną decyzją, jednym atakiem na kraj, który owszem w skali Europy jest duży i znaczący, ale w skali świata jest po prostu jednym z wielu, dokonał czegoś, co w historii ludzkości nigdy się nie udało. Jednej nocy, jednym atakiem, uderzeniem na jeden punkt na świecie, ten najlepszy lekarz wyłączył demię na całym świecie. Nie wiem, do dzisiaj Bóg mi świadkiem, jaki wpływ rakiety spadające na miasto na Ukrainie miały na to, co działo się po drugiej stronie globusa, jakim cudem ten atak militarny miał poprawić sytuację zdrowotną w wielu miejscach świata, od Stanów Zjednoczonych przez Skandynawię, Wielką Brytanię, całą Europę, większość świata również tego na antypodach, czyli Australię, Nową Zelandię, wszystkie praktycznie gospodarki tak zwanego Zachodu, niezależnie od tego, gdzie na mapie zostały rozmieszczone, jak to jest możliwe, że kilka tysięcy rakiet, kilka tysięcy żołnierzy uderzających na granicę ukraińską mogło tak skutecznie zapobiec zagrożeniu zdrowotnemu. Oczywiście robię sobie jaja, ale nic innego nam nie pozostało. Nie pozostało nam nic innego, bo fakty, które stoją za tym wyśmiewanym w tej chwili, czy ośmieszanym przeze mnie w tej chwili systemem, są tak brutalnie jednoznaczne, że aż szkoda gadać. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której gra się z nami w balona. Jeśli ktoś patrzy na tę historię, na te dwa lata od właśnie 17 marca roku 2020 do 24 lutego roku 2022, może stwierdzić, że przez te dwa lata cały świat zwariował, cały świat postradał zmysły, cały świat zaczął zachowywać się w sposób nielogiczny, nieracjonalny, no i przede wszystkim nienaukowy. Ale jak widać po doświadczeniach tych ostatnich 5 lat, niewiele się zmieniło. Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że minęło już 5 lat od uruchomienia tego cyrku demicznego, tego cyrku związanego z grypą 19, jak ja zwykłem to nazywać, a w tej chwili polskie sądy nie są pełne spraw związanych z tym, aby sądzić ludzi winnych za taką, a nie inną reakcję Polski jako państwa, instytucji naszego kraju na to, co działo się w tym czasie. Mamy za sobą bowiem bardzo wiele powodów, aby wielu ludzi z polityki, z instytucji publicznych, z różnego rodzaju organizacji, z różnego rodzaju choćby mediów czy miejsc, w których zasysamy nasze informacje o świecie otaczającym nas dookoła, aby takich ludzi widzieć na ławach oskarżonych. Mamy przecież z tamtego okresu dowody na to, że działano całkowicie wbrew konstytucji, wbrew przepisom prawa, które obowiązuje, prawa, które było uchwalane przez Sejm, przeszło całą drogę zgodną z wymogami tej najważniejszej polskiej ustawy, a mimo to, mimo tego, że złamań tego prawa były całe tysiące, nikt nie siedzi na ławie oskarżonych, za nikim nie łazi prokurator. Prokurator jest obciążony tym, aby ścigać ludzi związanych z zupełnie innymi sprawami. Jak to jest możliwe? że wszystkie problemy, które mieliśmy jako naród, wszystkie problemy, które mieliśmy jako kraj od tamtej pory, przez całe 5 lat nie są ścigane, przez całe 5 lat nie są w żaden sposób, nie podlegają żadnej kontroli. Odpowiedź na to pytanie jest brutalnie prosta. Ludzie, którzy wtedy rządzili, dzisiaj są opozycją, ale ci, którzy wtedy byli w opozycji, domagali się, że te działania, które podejmował wtedy rząd Morawieckiego, Ministerstwo Zdrowia prowadzone najpierw przez pana ministra Szumowskiego, a później przez Niedzielskiego, robiły jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze głupiej i w jeszcze większym nieposzanowaniu nauki, nieposzanowaniu tego, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Nie ma komu ścigać bandytów Dawidowych z tamtych lat, bo w dzisiejszych ławach sejmowych, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, po stronie rządu i po stronie opozycji, siedzą ludzie, którzy wtedy domagali się, żeby robić jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze dalej się posuwać, jeszcze dalej odrzucać przepisy, jeszcze dalej odrzucać zasady, te zasady naukowe oraz zasady związane z prawodawstwem. Jaki jest bilans tych 2 lat szaleństwa, tych 2 lat funkcjonowania systemu, który zaprzeczał logice, zaprzeczał sensowi, zaprzeczał nauce, zaprzeczał czemukolwiek, na czym bazujemy, na czym budujemy tą swoją rzeczywistość? Otóż bilans ten trzeba oglądać na wielu różnych poziomach. Przede wszystkim ofiary śmiertelne. Według danych, które publikuje samo Ministerstwo Zdrowia, według danych, które publikowane są przez GUS i inne instytucje państwowe, mamy za ten okres, tych niespełna 2 lat, grubo ponad 200 tysięcy tak zwanych nadmiarowych zgonów. Co to znaczy nadmiarowy zgon? To jest informacja, która przychodzi, która pokazuje nam, o ile więcej niż zwykle w podobnym okresie, w podobnej porze roku, w podobnym miesiącu czy w podobnym czasie, w danym momencie pojawiło nam się zgłoszeń o tym, że ludzie zmarli. No właśnie, z przyczyn, których bardzo często nie dochodzono. Ponad 200 tysięcy Polaków pożegnało się z tym światem, ponad 200 tysięcy Polaków zostało po prostu zamordowanych albo porzuconych w potrzebie zdrowotnej przez służby, przez ludzi, którzy doświadczenia im tej pomocy zostali wybrani, wyszkoleni za nasze pieniądze i którzy powinni im służyć. Ja sam mam w rodzinie osobę, która została zabrana z domu jako pacjent sercowy, po prostu zawałowiec, która trafiła do szpitala, przywieziona normalną, porządną karetką i w tym szpitalu została przyjęta jako właśnie zawałowiec, ale która potem została zostawiona sama sobie na ponad 8 godzin gdzieś tam na łóżku w szpitalnym korytarzu, bo czekano na lekarza, który zbada i potwierdzi, czy jest ten człowiek zarażony tą najważniejszą chorobą świata. Chorobą, która podporządkowała sobie absolutnie cały system medyczny w kraju, która zniszczyła kompletnie normalne, racjonalne zachowanie. Ten członek mojej rodziny po tych kilku godzinach spędzonych w szpitalu pożegnał się z życiem, bo nikt nie zajął się powodem, dla którego on trafił do szpitala. Nikt nie zaczął ratować jego życia od tego bezpośredniego zagrożenia, którym był zawał serca. Zawał serca, którym ten człowiek został, z którym ten człowiek został przywieziony. Rodzinie wydano go już po spopieleniu zwłok, tak aby niemożliwa była sekcja, tak abyśmy nie mogli na drodze sądowej domagać się sprawdzenia, jaka była realna, faktyczna przyczyna śmierci tego człowieka, abyśmy nie mogli zrobić już nic, abyśmy mogli tylko spotkać się w ograniczonym gronie na pogrzebie, bo to już był ten czas, kiedy mówiono, że na pogrzebach maksymalnie 5 osób. Takie przypadki to nie tylko sytuacja w mojej rodzinie, to sytuacja w rodzinie ponad 200 tysięcy Polaków, którzy pożegnali się z życiem. Nie chcę dzisiaj wchodzić, a przede wszystkim nie mogę wchodzić na YouTubie w tematy tego, jak działały respiratory, jak działały procedury medyczne, które wtedy były proponowane, czy wymuszane wręcz przez urzędników Ministerstwa Zdrowia, bo to nie jest moja rola. Ja jestem zwykłym komentatorem, człowiekiem, który zbiera pewne fakty, który zbiera pewne liczby, pokazuje je wam. Ja nie jestem od tego, żeby pisać akty oskarżenia, nie jestem od tego, żeby badać to, co w aktach oskarżenia jest zawarte i nie jestem od tego, aby tych ludzi, którzy mają krew na rękach, którzy mają ponad 200 tysięcy zgonów Polaków na swoim sumieniu, aby tych ludzi sądzić, skazywać, a później wykonywać dalsze części wyroków, które zapadną przed polskimi sądami. Boję się, że tych wyroków nigdy nie będzie. Jedynym, co nam pozostanie, to nasza pamięć i to, aby nie przestawać o tych sprawach mówić. Jeśli chodzi o bilans zdrowotny, ten bilans na poziomie samego życia i zdrowia ludzkiego, te 200 tysięcy, czy ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, to jest zaledwie pierwsza część tego, co nazywamy problemami zdrowotnymi, czy kosztami zdrowotnymi, jakie poniosła Polska, jakie poniósł polski naród w czasie Dawida XIX. Kosztem drugim jest tak zwany dług zdrowotny. Ten dług zdrowotny to sytuacja, w której cały system zdrowia, cały system opieki zdrowotnej został sparaliżowany właśnie przez te kilka osób na górze. Przez tych polityków zgromadzonych wokół premiera Morawieckiego, przez ludzi zgromadzonych w Ministerstwie Zdrowia, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie tej codzienności administracyjnej polskiego systemu zdrowia, a także przez ludzi, którzy wokół pana Grzesiowskiego, wokół instytucji głównego inspektora sanitarnego w tamtym czasie się kręcili, przepychając różne pomysły, różne rozporządzenia, różne rozwiązania, które paraliżowały funkcjonowanie służby zdrowia. Przez cały praktycznie okres tych 2 lat, kiedy funkcjonowaliśmy w reżimie dawidowym, przez ten okres 2 lat, kiedy cały polski aparat ochrony zdrowia stanął na głowie, nie odbywały się normalne badania, nie odbywały się normalne zabiegi, nie odbywało się praktycznie nic z tych rzeczy, które powinny być związane z codziennym funkcjonowaniem szpitali, przychodni, ośrodków, które służą specjalnym typom kuracji, które służą do specjalnego traktowania ludzi, jeśli takiej kuracji potrzebują. Nie były przeprowadzane badania związane z nowotworami, z chorobami serca, z chorobami układu krwionośnego itd., itd. Te wszystkie niewykonane przez 2 lata badania w tej chwili przekładają się na ogromną ilość ludzi, którzy mają zbyt późno wykrytego raka, zbyt późno wykryte choroby wieńcowe, choroby układu trawiennego, układu rozrodczego itd., itd., itd. Jeśli całą machinę Państwowej Służby Zdrowia przestawiamy tylko na jeden cel, na walkę z tylko jednym zagrożeniem, musimy mieć świadomość, że konsekwencje będą bolesne, bo konsekwencje wyjdą nam w setkach miejsc. To jest ten etap drugi, jeśli chodzi, czy ta część druga kosztu zdrowotnego, jaki ponosimy od 5 lat. Część trzecia, myślę, że jest dużo bardziej dojmująca, bo z wieloma efektami tej części trzeciej borykamy się sami. Mówię tutaj oczywiście o ludziach, którzy w wyniku preparatów, które były przyjmowane w ramionko na mocy decyzji polityków, na mocy tego namawiania, straszenia, ciśnienia nakładanego na ludzi, aby przyjęli ową dawkę, pierwszą dawkę, drugą i tak dalej. Na mocy tych działań mamy dzisiaj masę ludzi, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Tak zwany long COVID, tak zwane problemy poszczepawkowe i tak dalej, i tak dalej. Wybaczcie, dobieram słowa, żeby ten film nie został skasowany, ale wiecie, o co mi chodzi. To są rzeczy, które dopiero w tej chwili pokazują swoje prawdziwe oblicze, pokazują swoją prawdziwą skalę. Mam w rodzinie człowieka, któremu po drugiej dawce tego gówna wbijanego w ramionko natychmiast pojawiły się problemy z jego głową. Pojawiły się problemy związane z mikroudarami, pojawiły się problemy, które prawdopodobnie w związku z właśnie z mikrozakrzepami sprawiły, że ten człowiek już w podeszłym wieku natychmiast został poddany kolosalnie groźnej fazie tego, co nazywa się Alzheimerem. Kiedy robione były parę miesięcy po owej drugiej dawce badania mózgu tego człowieka, okazało się, że prawie 50% tak zwanej tkanki szarej, czyli tej części mózgu, która odpowiada za pamięć głęboką, za głębokie skojarzenia, za całe te funkcje kognitywne mózgu, ta część mózgu, prawie 50% nie działa. Nie wzbudza się w ogóle przy badaniach, nie jest w żaden sposób responsywna na to, co próbuje na nim wymusić lekarz, co próbuje na nim wymusić badanie. Takich osób, które zmarły w związku ze zakrzepami, mają problemy związane z zakrzepami, ludzi, którzy operują się, mając lat 30 parę, siedząc normalnie w pracy, czy jeżdżąc samochodem, czy funkcjonując normalnie na żylaki, inne tego typu sprawy, jest ogromna ilość. Ja nie jestem fachowcem od medycyny, nie będę więc za głęboko wchodził w te elementy, ale wiem na pewno, że takiej ilości sportowców, ludzi na najwyższym poziomie rozwoju fizycznego, na najwyższym poziomie formy, sportowców zawodowych albo sportowców, którzy sport traktowali jako najważniejszą część życia, jaka zmarła w ciągu tych ostatnich 5 lat, nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy sportowiec wyczynowy ze względu na przetrenowanie, ze względu na doping, ze względu na niewykryte choroby czy jakby usterki jego systemu wewnętrznego niestety umierał na murawie, czy umierał podczas treningu, czy po treningu, kiedy to ciśnienie w krwi spadało, kiedy obroty spadały. Natomiast nigdy wcześniej nie mieliśmy tak ogromnej ilości ludzi, którzy umarli przed kamerami telewizji, przed kamerami nagrywanych meczy, kamerami nagrywanych treningów itd. Ludzi, którzy po prostu w pewnym momencie doznawali nagłego ataku serca, doznawali zatorów, wylewów itd., itd. To wszystko są skutki tych 5 lat. Idziemy dalej, bo nie tylko dług zdrowotny, nie tylko koszty zdrowotne czy koszty związane z tymi nadmiarowymi ofiarami, nadmiarowymi śmierciami, to jest koszt całej naszej akcji. Oprócz tego mamy oczywiście koszt finansowy. Jeśli popatrzymy sobie na dokumenty, bo ja nie chcę tu wchodzić w teorie spiskowe, nie chcę się bawić w jeszcze jednego foliarza o nuce, płaskoziemce i tak dalej, antyszczepa, czy nazwijcie to jak chcecie. Chcę się dzisiaj odwołać tylko do danych wziętych z paru raportów NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli. Jeśli popatrzycie sobie na te dane, to włos jeży się na głowie. Bo mamy kilka elementów, które od strony finansowej, jako naród, jako państwo, odczuwać będziemy jeszcze przez całe dziesięciolecia. Pierwszą i największą pozycją, jeśli chodzi o odpowiedź polskiego państwa na zagrożenie Dawidowe, to tak zwane dodatki Dawidowe. Jak podsumowuje Najwyższa Izba Kontroli, po badaniu, które zostało przeprowadzone, po kontroli, którą przeprowadziła zgodnie ze swoją nazwą, zgodnie ze swoją funkcją, mamy około 9 miliardów złotych wydanych na tak zwane dodatki Dawidowe. Te 9 miliardów złotych trafiło w bardzo różne ręce, od tych ludzi, którzy faktycznie jako ratownicy medyczni, jako personel medyczny tego niższego szczebla zasługiwali w pełni na to, że pracując w dziwnych warunkach, w strojach, które naprawdę obciążały ich ciała, w warunkach, które były dużo, dużo trudniejsze niż zwykle, tym ludziom się to po prostu należało. Dotyczy to części lekarzy, ale właśnie tylko części lekarzy, tylko części personelu medycznego, bo bardzo wiele nieprawidłowości, które miały miejsce w tamtym czasie, zostało wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i no właśnie, i nic dalej się z tym nie stało. Główne powody do tego, żeby składać zarzuty względem Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o dodatki Dawidowe, jakie podaje raport Najwyższej Izby Kontroli, to przede wszystkim sytuacja, w której owe dodatki trafiały w ręce osób nieuprawnionych do tego, żeby je otrzymać. I mówimy tutaj na przykład o osobach, które miały tylko chwilowy, dosłownie parominutowy kontakt z ludźmi, którzy byli wtedy podejrzewani o to, że są właśnie zarażeni na ową najgroźniejszą chorobę świata. I mówimy tutaj o sytuacjach, w których na przykład za kontakt 30-minutowy albo poniżej pół godziny z ludźmi, którzy byli podejrzewani o to, że są zarażeni, a nawet nie zarażonymi, ludzie tacy dostawali pieniądze rzędu tysięcy złotych. 18 osób w raporcie NIK-u wykazanych zostało jako ludzie, którzy dostali za właśnie mniej niż 30-minutowy kontakt z ludźmi, którzy są podejrzewani o to, że są chorzy na najgroźniejszą chorobę świata. Ludzie ci dostawali za te pół godziny pracy kwoty od 3300 zł do aż 15 tysięcy. 3 osoby z tej 18 dostały po 15 tysięcy złotych za to, że mniej niż pół godziny były w obecności osoby, którą podejrzewano o to, że jest chora. 15 osób te kwoty miało między 3300 a 8300 za ten okres pół godziny. Dołóżmy do tego jeszcze 2 osoby, które miały między 4 a 5 tysięcy za 40-minutowy kontakt. Jedną osobę, która dostała 5600 za całe 50 minut spędzonych w obecności osoby podejrzewanej o to, że jest chora. No i rekordzista, aż całe 53 minuty, zgodnie z raportami, do których dotarła Najwyższa Izba Kontroli, za te 53 minuty kontaktu z osobą, która była podejrzewana o bycie zarażonym, ten delikwent dostał 6400 zł. To nie są dane, które wysysam sobie z brudnego palca, to są dane, które mam bezpośrednio z raportu NIK-u. Co jest ciekawe, za konsultację dotyczącą pacjenta, który był podejrzewany o bycie zarażonym, 2 osoby dostały po 15 tysięcy złotych. Jak popatrzymy sobie na te kwoty, to one się wydają śmieszne. No, no dobra, dwóch gości po 15 tysięcy, to razem trzy dychy, 20 czy tam 18 ludzi, którzy dostali po parę tysięcy, to zaledwie 140 tysięcy złotych. No powiedzmy, razem się tego nazbiera, tych ekstremów nazbiera się 200 koła. W skali budżetu państwa, w skali tego, ile pożera co miesiąc, ile pożera co roku polski system medyczny, to jest na małe miki, to jest coś, co nie jest istotne. Ale takich z przypadków NIK znalazł setki. Setki przypadków, w których po kilkaset złotych czy kilka tysięcy złotych trafiało w ręce ludzi, którzy nigdy nie powinni ich dostać. Co więcej, jeśli chodzi o pieniądze, które przepływały w tamtym czasie w ręce personelu medycznego, od właśnie ratowników, przez pielęgniarki, przez lekarzy i całą resztę tej ekipy, która obsługiwała polski system zdrowia, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na przykład ta sama osoba dostawała wielokrotność tej najwyższej możliwej kwoty, czyli tych 15 tysięcy złotych, przez kilka miesięcy z rzędu. Takich pacjentów, które tam pacjentów, no w tym wypadku lekarzy, którzy dostawali tą maksymalną kwotę wielokrotnie przekroczoną w danym miesiącu, było kilku. Rekordzista w czasie jednego miesiąca dostał od NFZ-u 41 tysięcy 500 złotych samych dodatków, mimo tego, że najwyższa maksymalna kwota, jaka powinna mu przysługiwać, to 15 tysięcy. Idąc dalej, te maksymalne 15 tysięcy dostawali ludzie, którzy wykonali tylko jeden, jedyny raz jakieś kilkuminutowe świadczenie na rzecz osoby podejrzanej o to, że tego COVID-a ma. A jak policzymy sobie ilość ludzi, którzy napaśli się w tym systemie, korzystając z bardzo niedużej ilości osób, które faktycznie miały pozytywny wynik testu i były traktowane jako osoby zarażone, to dochodzimy do sytuacji, gdzie statystyka jest przerażająca. Według danych, znowu nie moich, tylko Najwyższej Izby Kontroli, średnio, statystycznie, na jedno łóżko na oddziale Dawidowym przypadały 31 osób personelu medycznego, a na jednego pacjenta około 23 osób. Oczywiście to są dane statystyczne, więc były miejsca, gdzie to sytuacja, ta relacja między ilością personelu i ilością pacjentów była mądrzejsza, ale były też takie miejsca jak szpital tymczasowy w Lublinie, jak czy szpital tymczasowy w Warszawie, na Stadionie Narodowym, czy szpital tymczasowy we Wrocławiu, gdzie tych pacjentów była ilość homeopatyczna, a ludzi, którzy nażarli się przy tej okazji finansowo, cały czas dzikie, absolutne tłumy. Cztery rozporządzenia ministrów zdrowia, pana Szumowskiego, pana Niedzielskiego, sprawiły, że z kasy państwa zniknęło bezpowrotnie 9 miliardów złotych. Co więcej, z racji tego, że tymi pieniędzmi nażerali się zarówno lekarze głosujący i będący kolesiami z PiS-u, jak i kolesiami z PO, dziś nie ma nikogo, kto chciałby do tych pieniędzy się uśmiechnąć, kto chciałby rozliczyć ludzi, którzy te pieniądze otrzymali. I mimo tak druzgocącego raportu Najwyższej Izby Kontroli nie słyszymy o tym, że ktoś domaga się zwrotu tych nienależnie wypłaconych dodatków, że ktoś domaga się tego, aby ktoś w końcu do jasnej cholery zainteresował się tym, gdzie poszły pieniądze Polaków. Jeśli patrzymy na samą podstawę i powód, dla którego tych postępowań nie ma, to de facto możemy ich szukać już na samej górze, bo w dokumentach, w tych rozporządzeniach, które wystawiali ministrowie zdrowia, bardzo często pojawiały się tak zwane drobne nieścisłości. I tak na przykład bardzo często zamiennie i w sposób niewłaściwy używano słówka i oraz słówka lub. Te łączniki bardzo często sprawiały, że ciężko było odmówić dodatku covidowego komuś, kto na przykład tego dodatku mieć nie powinien. Ciężko było zablokować pewną decyzję o wypłacie, bo prawo zostało napisane nieprecyzyjnie i zamiast wykluczać pewne elementy, zamiast ograniczać ilość ludzi, którzy mieliby w tym procederze uczestniczyć, to prawo było napisane w taki sposób, aby jak największa ilość lekarzy, pielęgniarek, ludzi związanych właśnie z personelem tym ratowniczym, do tych dodatków miał dostęp. Ktoś może powiedzieć, że to po prostu działanie w stresie, działanie na chybcika, to szycie prawa na kolanie, tak typowe dla Polski, ale jeśli ktoś rozumie zasadę wielkich manipulacji, jeśli ktoś rozumie zasadę wielkich skoków na wielkie pieniądze, to zdaje sobie sprawę, że najczęściej bardzo skuteczną metodą tego, żeby wyciszyć ewentualne problemy, jest zapłacenie wszystkim, którzy w danym systemie uczestniczą, szczególnie jeśli płacimy pieniędzmi nie swoimi, jeśli mówimy tutaj o pieniądzach tak zwanych państwowych. Tego typu zagranie można spokojnie wyczytać w przepisach, ale oczywiście udowodnić się go nie da. Co jest ciekawe, Nie mamy dzisiaj żadnych spraw sądowych dotyczących tych dodatków, dotyczących tych szpitali tymczasowych itd., itd., bo co ciekawe, jak wykazał znowu raport Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2020-2021 ministrowie zdrowia nie przeprowadzili żadnej kontroli finansowej, zarówno na poziomie samego Narodowego Funduszu Zdrowia, tej instytucji działającej na samym szczycie systemu, nie przeprowadzono też żadnej kontroli, żadnego badania finansowego na poziomie podmiotów leczniczych, czyli szpitali, tych wszystkich ośrodków zdrowia, ośrodków szczepień i tak dalej. Nie przeprowadzono ich też na poziomie wojewodów. I to jest ważna uwaga, bo jak pamiętacie, albo jeśli pamiętacie, jeśli w ogóle wiecie, to wojewodowie dostawali od rządu Morawieckiego pieniądze COVID-owe, bo to wojewodowie należeli do PiS-u. To oni mieli rozdzielać pieniądze między swoich, a jeśli nie było swoich, to między tych, którzy później mieli być wdzięczni, albo tych, których później można było trzymać za gardło i tam niżej, pancerną rękawicą. Jeśli popatrzymy na koszty, to następną pozycją, o której warto wspomnieć, są właśnie szpitale tymczasowe, są te wszelkiego rodzaju przebudowy oddziałów szpitalnych do tego, żeby te oddziały były jednoimienne, funkcjonowały tylko i wyłącznie właśnie na potrzeby tej jednej najważniejszej choroby świata. I znowu z innego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że łączny koszt wybudowania i utrzymywania i likwidacji później szpitali tymczasowych przekroczył 941 milionów złotych. Kolejny prawie miliard na szpitale tymczasowe, na oddziały, na adaptacje, na to, żeby dostosować obiekty, które nie były do tego przygotowane, do przyjęcia pacjentów z najgroźniejszą chorobą świata, pacjentów, których prawie nie było. Pacjentów, u których po 23 osoby personelu medycznego przykaza przypadały na jednego z nich w czasie tego dwuletniego okresu walki z najgroźniejszą chorobą. Ja tu przytaczam przykład tylko dwóch z nich, dwóch takich szpitali, o których możecie sobie posłuchać. Jeden z nich miał miejsce w Lublinie, to tam mieliśmy najmniejszą ilość pacjentów przyjętych przez wybudowany kosztem wielu milionów złotych szpital. I przykład szpitala we Wrocławiu. Wrocławski szpital w centrum na ulicy Rakietowej kosztował łącznie Polaków 94,5 miliona złotych. Z tych 94,5 miliona złotych kosztów ponad 22 miliony złotych to są inwestycje, które poczyniono w prywatny obiekt, inwestycje, które zostaną u właściciela na zawsze. To są prezenty, które składano komuś, kto do końca funkcjonowania tego obiektu z tych 22 milionów złotych pieniędzy publicznych będzie spokojnie korzystał, bez zagrożenia, bez problemu, bo mimo tego, że raport Najwyższej Izby Kontroli wykazuje nieprawidłowości, to wobec tego człowieka, wobec ludzi na poziomie województwa, na poziomie wojewody dolnośląskiego nie toczą się żadne postępowania wyjaśniające, żadne postępowania kontrolne. Nie siedzi tam prokurator, nie siedzi tam komisja sejmowa, nikt się tym nie zajmuje. Wszyscy udają, że problemu nie ma. Jeśli do tego wszystkiego dołożymy prawie 60 milionów złotych, które kosztował system dystrybucji szczepawek, system nadzorowania pacjentów, którzy byli poddawani kwarantannie, jeśli dołożymy do tego system rejestracji pacjentów i parę innych narzędzi, które w sumie właśnie te 60 milionów złotych kosztowało na poziomie samego Ministerstwa Zdrowia, jak dołożymy do tego koszty testów PCR, dołożymy do tego koszty maseczek, które były sprowadzane z najróżniejszych miejsc na świecie, koszty wynajmu największego samolotu świata, aby pan premier mógł sobie na Okęciu zrobić pamiętną sesję zdjęciową w największym samolocie, który z Chin przywiózł maseczki, to robią się z tego dalsze miliony złotych. Jeśli chodzi o same koszty, to one nie skończyły się w momencie, kiedy najlepszy lekarz świata, Władimir Władimirowicz Putin, zakończył pandemię na całym świecie. Bo nie zapominajmy, że etapem końcowym tego procesu związanego z Dawidem XIX były szczepawki. Tych szczepawek Polska zamówiła kompletnie szaloną ilość, bo nie tylko zamawialiśmy je w ramach tak zwanych unijnych zamówień, ale pewne zamówienia były też realizowane przez polski rząd niezależnie od Unii. Jak upatrzymy sobie na koszty, które z tego tytułu dzisiaj na nas ciążą, to z samą firmą Pfizer Polska w tej chwili walczy w sądzie o to, aby uniknąć kary, którą ten koncern nałożył na polskie Ministerstwo Zdrowia, czy właściwie na państwo polskie, za to, że nie odebrało ono ponad 60 milionów dawek. I efekt jest taki, że dziś w tym procesie sądowym na Polskę ma zostać nałożona kara w wysokości 5 miliardów 600 milionów złotych. To jest kwota tak ogromna, że większości z nas urywa łeb, jak to się mówi popularnie, dlatego pozwólcie, że wam ją przeliczę na pojedynczego statystycznego Polaka. Jeśli te 5 miliardów 600 milionów przełożymy na 38 milionów Polaków, tych, którzy urodzili się przed minutą i tych, którzy za minutę umrą, wszystkie 38 milionów osób, które żyje w tej chwili w Polsce i jako Polacy jest odnotowywane przez statystykę, te 5 miliardów 600 milionów podzielone na 38 milionów Polaków oznacza, że każdy z nas, ja, pan, pani, ta pani z tyłu i ten pan, który idzie po kanapki, musimy zapłacić z własnej kieszeni 147 zł za dawki, których nie chcieliśmy, których nam nie dostarczono, za po prostu odmowę ich przyjęcia. Co ciekawe, mimo tego, że ponad 300 tysięcy złotych wydano w zeszłym roku na utylizację niewykorzystanych dawek, które były dostarczone, to teraz na rok 2025 Polska zamówiła 1 054 000 dawek nowych, bo zgodnie z przepisami ustalanymi wtedy pod dyktando pani von der Leyen, pod dyktando ludzi z koncernów farmaceutycznych, nadal szczepawki na Dawida XIX są zamawiane, są dostępne i ludzie bez płacenia mogą się tym cholerstwem dalej zatruwać. Niech sobie robią, co chcą, ale niekoniecznie za nasze pieniądze. Nie sądzicie? Idąc dalej, bo koszty finansowe to jedno, koszty zdrowotne czy śmierć Polaków to drugie. Popatrzmy na to, co działo się od strony prawnej, od strony gospodarczej. Państwo zostało całkowicie sparaliżowane. Nie tylko decyzjami o tym, że nie wolno nam się przemieszczać, że nie wolno nam wchodzić do lasu, nie wolno nam korzystać z placów zabaw, z boisk sportowych, hal sportowych. Nie tylko z tego, że odwołano wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe, koncerty itd., 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 kompletnie demolując nasze życie kulturalne, życie rodzinne w dużym stopniu, to mieliśmy do czynienia z przepisami, które były uchwalane w sposób niezgodny z konstytucją, niezgodny z polskim porządkiem prawnym i w sposób, który sprawiał, że rząd podejmował decyzje w ciemno. Najwyższa Izba Kontroli, znowu mówimy o raporcie NIK-u, a nie moich wydumkach, stwierdziła, że na ponad 101 rozporządzeń, na ponad 100, czyli na dokładnie 101 rozporządzeń wydanych w tamtym okresie, które dotyczyły tematu Dawida XIX, demii, szczepawek i całej reszty tych tematów, o których normalnymi słowami nie sposób mówić na YouTubie, z tych 101 rozporządzeń, 97 wydanych przez Ministerstwo Zdrowia z całą pewnością nie było opartych o żadne fakty. Okazuje się, że zarówno minister zdrowia, jeden i drugi, jak i główny inspektor sanitarny, wtedy to pan Grzesiowski, rekomendowali rządowi pewne działania, wprowadzanie różnego rodzaju przepisów, mimo tego, że nie mieli żadnych danych, które potwierdzałyby, że takie działanie ma sens. Najczęściej odwoływano się tutaj do scenariuszy przysyłanych z zagranicy, czy to opartych o tak zwanego doktora lockdowna, czyli specjalistę z brytyjskiego uniwersytetu, który wyprodukował modele matematyczne, które przewidywały ilość zarażeń, ilość śmierci itd., itd. Ja na jego temat zrobiłem cały film. Albo te scenariusze wynikały po prostu z pewnych rozwiązań, z pewnych założeń podjętych w trakcie tak bardzo słynnego, ale niespecjalnie szeroko znanego eventu 201. To było spotkanie, które odbyło się parę miesięcy przed uruchomieniem tej akcji Demia Dawida XIX czy grypy 19. Taka rozgrzewka, taka próba generalna, gdzie rozpisywano role, co w danym momencie robią rządy, co w danym momencie robią media, co robi internet, co robi telewizja, co robią służby medyczne i tak dalej. To wtedy, w czasie eventu 201, opanowywano na przykład i planowano to, w jaki sposób ludzie zareagują na pojawiające się wszędzie na twarzach maseczki. To wtedy rozmawiano o tym, jaki wpływ będą miały jeżdżące non-stop wszędzie na sygnałach karetki pogotowia. Jaki wpływ na psychikę ludzi będą miały paski informacyjne, niewłaściwe, nielogiczne wskazywanie danych o zakażeniach itd., itd. To są rzeczy, które miały miejsce, to są rzeczy, do których można dotrzeć, to są rzeczy, które można sprawdzić, a mimo tego nikt nie sprawdza, mimo tego nikt się tym nie interesuje. Na sam koniec dorzucę Wam jeszcze jeden smaczek. Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazał jednoznacznie, że główny inspektor sanitarny od 2 maja roku 2020, czyli niespełna 2 miesiące po uruchomieniu tego szaleństwa, które nazywamy Dawidem 19 czy grypą 19, główny inspektor sanitarny nie dysponował żadnymi danymi, które pozwalałyby mu w sposób świadomy, naukowy, sensowny podejmować i opiniować decyzje, które przekazywał do rządu. Od 2 maja roku 2020 Urząd Głównego Inspektora Sanitarnego przestał zbierać informacje, przestał zbierać dane o osobach, które wykazują objawy kliniczne zarażenia tą najgroźniejszą chorobą świata. On przestał zbierać, ta instytucja przestała zbierać dane ze szpitali dotyczące tego, ile osób jest zarażonych, ile osób jest tak naprawdę tymi potwierdzonymi klinicznie przypadkami zarażenia najgroźniejszą chorobą świata. Okazuje się więc, że mieliśmy przez 2 lata państwo zarządzane przez zagraniczne scenariusze, maile Dworczyka, PowerPointy Morawieckiego, wysrywy emocjonalne i mentalne pana Grzesiowskiego i wszystkich innych, bo większość tych ludzi działało bez podstawy w danych, bez podstawy w nauce, bez podstawy w realnych informacjach, które dostawali z rynku. Dostawali od szpitali, dostawali od punktów testowych, od tych wszystkich instytucji. Oni tych danych nie zbierali, a jeśli zbierali je, to przekazywali dalej w sposób, który pozwalał nimi manipulować. Co więcej, ani główny inspektor sanitarny, ani ministrowie zdrowia, zarówno pan Szumowski, jak i pan Niedzielski, nie skontrowali na przykład błędnie podawanych przez media danych o ilości osób zarażonych, o ilości osób przebadanych z pozytywnym wynikiem, o ilości zgonów itd., itd. Wychodziły cuda, wychodziły rzeczy niezgodne z prawdą, rzeczy, które były manipulacyjne, które nakręcały panikę, które sprawiały, że państwo zamiast uspokajać nastroje, aby pozwolić ludziom żyć normalnie w cieniu zagrożenia, biorąc oczywiście jakieś środki zapobiegawcze, pilnując się, ale żyć normalnie, tutaj robiono wszystko odwrotnie. Nakręcano emocje, nakręcano panikę, wypowodowano coraz wyższy poziom emocji, coraz wyższy poziom stresu u ludzi, wiedząc doskonale, że stres zabija tak samo skutecznie jak procedury medyczne. Dziś ludzie ci wszyscy śmieją nam się w twarz, licząc na to, że Polacy zapomną. Jak wyszła z tego Polska, już podsumowując i zamykając, jeśli patrzymy na ten okres 2-letniego szaleństwa, 2-letniej Dawidozy, Polska wyszła podzielona, bo nawet w rodzinach, między nami, między ludźmi, którzy mają to samo nazwisko, żyją w tym samym domu lub wywodzą się od tego samego ojca, matki, babci czy dziadka, nawet między nami mamy dzisiaj przepaście, które nie zostały zasypane. W wielu rodzinach jest tak, że odmowa zaproszenia na Wigilię czy odmowa zaproszenia na Wszystkich Świętych jakiegoś członka rodziny, który zdecydował się, że się nie pozwoli ukłuć, do dzisiaj jest powodem do tego, żeby ludzie mający po 40-50 lat nie rozmawiali ze sobą. Ja sam znam 2 przykłady rodzin, w których babcia lub dziadek, wystraszeni przez telewizję, których nie oglądali rodzice, zabrali bez wiedzy rodziców dziecko do przychodni, do ośrodka szczepień i dokonali operacji medycznej bez wiedzy rodziców. Między tymi ludźmi, między rodzicami i dziećmi, rodzicami tego dziecka, które bez wiedzy rodziców zostało poddane operacji medycznej, dzisiaj nie ma ani słowa. Dzisiaj ci ludzie nie rozmawiają ze sobą, dzisiaj ci ludzie są skrajnie skłóceni. Setki tysięcy ludzi w tym kraju dzisiaj żyje ze stresem, bo nie wie, czy w przypadku ich ciała, w przypadku ich układu krwionośnego nie nastąpią skrzepy, nie nastąpią problemy właśnie z sercem, z udarami itd., itd. Masa ludzi straciła biznesy, masa ludzi popadła w alkoholizm, popadła w narkotyki, popadła w depresję. Masa dzieciaków, masa ludzi starszych, masa ludzi wyalienowanych z ich miejsca pracy, z otoczenia zwykłymi, sensownymi ludźmi, dzisiaj znosi czy nie znosi, kopie się z koniem i przechodzi bardzo ciężkie choroby psychiczne. Od depresji po zaburzenia najróżniejszego innego poziomu. Psychologowie, psychiatrzy mają ręce pełne roboty. Kolejki do dobrych specjalistów od tych spraw dzisiaj sięgają miesięcy, bo ludzie zostali zaszczuci w w sposób tak haniebny i tak ogromny, że ich psychika po prostu nie wytrzymała tego obciążenia. To są wszystko rzeczy, o których się nie mówi. Te koszty odwleczonych badań, te koszty niewykrytych raków, koszty chorób psychicznych, koszty konfliktów rodzinnych, nieurodzone dzieci, dzieci, które nie zrobią sukcesu w robocie, bo mają przez 2 lata zepsutą naukę i tak dalej, to są wszystko koszty, które Polska będzie musiała ponosić przez najbliższe dekady, bo to wszystko nie rozmasuje się w rok, dwa, ani nawet tak jak teraz, 5. Czy są jakieś pozytywy tego okresu, czy są jakieś pozytywy nie tylko tych 2 lat, ale w ogóle tych 5 lat od momentu, kiedy ten cały Dawid XIX został na nas wypuszczony? Bo ja zakładam, że był wypuszczony medialnie przynajmniej, nie wchodząc tutaj w źródło samej choroby. Pozytywów jest kilka, ale one nie są specjalnie optymistyczne, bo faktycznie część ludzi po tym, jak szybko kazano im przestać myśleć o Dawidzie XIX i zacząć myśleć o Ukrainie, zrozumiała, że dużo z tego, co widzieli przez ostatnie 2 lata, przez te 2 lata Dawidozy, to był teatr. To było zagranie na poziomie manipulacji, na poziomie propagandy. Wiele osób, które ja dzisiaj spotykam, no bo już ta moja gęba youtubera gdzieś tam jest rozpoznawalna, mówi mi, że dzięki temu, co zrozumieli po tym, jak szybko zakończono temat demi i zaczęto pompować temat wszystko dla Ukrainy, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, oni zrozumieli, że większość tego, co opowiadano im przez 2 lata, była kłamstwem. Była manipulacją, propagandą, była zagraniem, które miało ich zaszczuć, zagraniem, które miało sprawić, że będą całkowicie podlegli temu, czego chce od nich rząd, czego chcą od nich media, czego chcą od nich ci rozgrywający rzeczywistość dookoła. Część z tych ludzi otworzyła oczy, część z tych ludzi dzisiaj jest tu z nami, jest widzami Pogodnych Shortów, jest widzami wielu innych kanałów, ludzi, którzy uprawiali tą prawdziwą informację w czasie, kiedy wszyscy mówili to, co kazał telewizorek. Ci ludzie zostali z nami. Ale ogromna część tych osób, które wybudziła się na 2-3 miesiące, kiedy coś im przestało pasować właśnie z tą szybką zmianą jednego groźnego tematu na drugi, po paru miesiącach wróciła do tego samego miejsca, machając na to ręką albo, nie daj Boże, czując winę ze względu na to, że dali się oszukać, dali się zaszczuć, dali się zmusić do tego, żeby przyjąć to coś w ramionko. Tych ludzi dookoła nas jest pełno. Jak patrzymy dzisiaj na polityków, jak patrzymy dzisiaj na kampanię wyborczą, to aż szlak człowieka trafia, że ludzie, którzy wtedy nawoływali do zamordyzmu, ludzie, którzy wtedy mówili, że nie ma miejsca na przepisy, bo wszystkich trzeba za pysk chwycić, choćby tak jak pan Bartoszewicz ze swojej słynnej kłótni z Łukaszem Warzechą w Polsacie, ci ludzie dzisiaj wychodzą przed nas i mówią, że to wszystko była granda. Gdzie wtedy byliście? Kiedy kłamaliście? Wtedy, opowiadając, że wyganiacie studentów, którzy nie są poszczypawkowani z zajęć, czy teraz, kiedy mówicie, pokaż mi studenta, którego wygoniłem? Takich ludzi jest cała masa, niestety takich ludzi jest też sporo po naszej stronie. Krzysztof Bosak w maseczce, ludzie z Konfederacji z flagami Ukrainy w klapie, ludzie z Konfederacji w maskach na sali, gdzie tylko Grzegorz Braun stoi bez niej i dumnie przyjmuje informacje o tym, że znowu zabrano mu pieniądze, czy znowu wyrzuca się go, wyklucza z obrad parlamentu, mimo tego, że nie było stanu klęski żywiołowej, nie było stanu zagrożenia zdrowia, nie było stanu nadzwyczajnego. To są obrazki, które wielu ludziom powinny zostać w głowie, nie tylko teraz, w czasie kampanii prezydenckiej, ale również w przyszłości. W czasie kampanii do następnych wyborów parlamentarnych, samorządowych, europejskich i następnych prezydenckich. Nie zapomnijmy o tym, co się wtedy działo. Nie zapomnijmy ludziom, którzy wtedy pokazywali jasno, że chcą nas chwycić za twarz, że my nie zapomnimy, że my pamiętamy i że wiemy doskonale, co robili. Pamiętajmy, jak zachowywali się ci, którzy dzisiaj krzyczą najgłośniej o wolności, o prawie do decydowania o własnym ciele, ci, którzy tak jak Śmiszek i wielu innych nawoływali wtedy do zamordyzmu. Gdzie są dzisiaj? Z jakimi hasłami wychodzą na rynek? Z jakimi hasłami wychodzą do kampanii? Nie zapomnijmy tego, bo to była granda. To był wielki, wielki przekręt zrobiony na nas. A patrząc na koszty zdrowotne, finansowe, społeczne, psychiczne, takie, śmakie i owakie, granda zrobiona również na naszych dzieciach, wnukach i przyszłych pokoleniach. Bardzo wam dziękuję za to, co robiliście wtedy, bo takich ludzi jak ja, którzy kłócili się ze Strażą Miejską, Policją, czy przyjmowali mandaty, czy kłócili się z durnymi ludźmi w sklepach, żeby móc zrobić zakupy bez maseczki, na szczęście była cała masa. Bardzo dziękuję wam za to, że wtedy korzystaliście nawzajem z porad, rozmawialiście ze sobą, dzieliliście się informacją o tym, w jaki sposób uniknąć mandatu, w jaki sposób uniknąć zamknięcia firmy, w jaki sposób walczyć w sądach z tymi przepisami, które nie były zgodne z prawem. Bardzo dziękuję wam wreszcie za to, że nie daliście się zaszczuć, że nie kupiliście tej wersji, nie kupiliście tej informacji nadawanej przez wszystkie media i tylko niespełna 54% nas, Polaków, pozwoliło się zaszczypawkować. Jak dołożymy do tego typowo polskie kombinatorstwo, to pewnie się okaże, że nawet nie 53-54%, ale znacznie, znacznie mniej, bo pewnie część tych dawek, które miały pójść w ramionko Polaków, zostały wstrzyknięte w przysłowiową paprotkę i mamy tylko pusty kwit. Chwała nam za to. Chwała nam, Polakom, za takie, a nie inne podejście, bo większość ludzi tam na Zachodzie dało się wystraszyć, zmanipulować, oszukać wystarczająco mocno i w takich krajach typowych dla Zachodu, jak Stany, jak Irlandia, jak Wielka Brytania, nawet 93-94% populacji pozwoliło się ukuć. Ja sam wtedy w roku 21-20 pracowałem z klientem z Irlandii, który był dumny z tego, że bohatersko oprócz dwóch dawek podstawowych przyjął jeszcze 4 boostery. I uważał, że to jest najlepsze, co może zrobić dla siebie, swojego zdrowia i przyszłości. Dziwnym trafem po każdym boosterze, po każdym spotkaniu z igłą, człowiek ten na 2-3 dni nie był zdolny do tego, żeby ze mną pracować, mimo tego, że pracowaliśmy zdalnie przez internet, gdzie on mógł to robić ze swojego domu. Tak potwornie przechodził kolejne boostery, a mimo tego dał sobie im wtedy zapakować aż 4. Polacy na szczęście nie ugięli się aż tak nisko, nie wypięli tyłków, nie rozchylili pośladków, żeby rząd wjechał w środek aż tak głęboko. Polacy wykazali się odrobiną przynajmniej zdrowego rozsądku i tego, co nauczyły nas lata komuny, że rządowi i ludziom w rządzie nigdy ufać nie wolno, że zawsze trzeba myśleć, zawsze trzeba analizować i sprawdzać to, co mówią, sprawdzać to, co pokazują, bo bardzo często realizują cele, które nie są w naszym interesie, tylko w interesie ich i tych, którzy nimi rządzą. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję, moi szanowni rodacy, którzy nie dali się zgwałcić, nie dali się stłamsić, nie dali się oszukać. Pytacie mnie często, tu już na koniec, co mamy robić, jak mamy przekonywać ludzi, którzy wtedy nie chcieli nas słuchać, do tego, aby zrozumieli, co się wydarzyło. Ja tutaj mam niezmiennie tę samą odpowiedź dla was. Szkoda na nich czasu. Jeśli ktoś przez cały ten okres ostatnich 3 lat, od momentu, kiedy ten zajob 19 się skończył, kiedy skończył się lockdown, kiedy już dużo rzeczy wypłynęło w mediach społecznościowych, a nawet w mediach głównego nurtu, jeśli chodzi o nieprawidłowości finansowe, nieprawidłowości związane z dopuszczeniem szczypawek do obrotu, z zakupami robionymi przez panią von der Leyen na WhatsAppie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli z tych ludzi ktoś do tej pory nie zrozumiał, nie pozbierał informacji, nie połączył kropek, że to wszystko była wielka granda, wielki przekręt, to naprawdę, uwierzcie mi, szkoda na nich czasu. Nie marnujmy energii, nie marnujmy czasu na to, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy nie chcą uwierzyć w to, co mają przed oczami. To jest moja twitterowa dewiza, coś, co powtarzam od lat. Nie da się obudzić kogoś, kto tylko udaje, że śpi. Skupcie się na tych, którzy mają otwarte choć jedno oczko, którym gdzieś tam się ta powieka troszeczkę rozsunęła, którzy usłyszeli coś i nadstawiają ucha, żeby słyszeć więcej, którzy nie boją się zadać pytania, którzy nie boją się myśleć, którzy nie boją się rozmawiać o tym czasie, który był czasem wyjątkowo parszywy. Jeśli ktoś chce, wtedy z nim rozmawiajcie. Tych, którzy są zabetonowani, którzy zaciskają usta, zaciskają uszy, zasłaniają oczy, nie rozmawiajcie, bo nie ma o czym. Nie rozmawiajcie, bo nie ma po co. Oni są straceni. My? Wcale nie. Bardzo wam dziękuję za tamte 2 lata. Bardzo wam dziękuję za te 3 lata, które minęły od 24 lutego 2022 do teraz, do dzisiaj. Za to, że przypominacie te idiotyzmy, za to, że przypominacie te wszystkie przekręty, że nie pozwoliliście wygładzić historii Morawieckiego, Szumowskiego, innych ludzi, którzy byli zaangażowani w te wszystkie pomysły, pan Grzesiowski, inni, którzy będziesz wisiał i tak dalej, że te wszystkie rzeczy nie zginęły. To są wszystko tematy, którymi normalny wyborca się nie zajmuje. My o nich pamiętajmy. My je przypominajmy, bo trzeba. Bo od momentu, kiedy ludzkość dała się zaszczuć, minęło 5 lat, ale 5 lat niestety tą ludzkość niewiele nauczyło. Bardzo Wam dziękuję za ten czas, te 5 lat, za to, że od 2020 roku, od sierpnia jesteście ze mną. Najpierw na kanale Rafała Otoki-Frąckiewicza, teraz na moim. Za to, że ciągle chcecie tu wracać, ciągle chcecie słuchać, dzielić się tą informacją, że puszczacie, polecacie te moje materiały w Polskę i w świat. Za to, że mapa widzów i słuchaczy Pogodnych Shortów praktycznie pokrywa cały glob, cały świat. Za to, że Wam się chce. Bo takich jak Wy naprawdę nie jest wielu na tym całym zwariowanym zachodnim świecie. Tym z Was, którzy postawią nam czasami kawę, którzy dorzucą się do zrzutki, dziękuję po dwokroć. A tym, którzy zaufali mi, wpisali swój adres mailowy na stronie www.pogodneshorty.pl, tak abym mógł się dzielić z Wami informacjami o tym, że coś nowego pojawia się na kanale, dziękuję po razy trzy. Póki co nie ma czego świętować, ale pamiętajmy, że 5 lat temu świat został postawiony na głowie i z tej głowy na nogi jakoś nie można go przywrócić z powrotem. Nie poddawajmy się, bo dopóki my pamiętamy, dopóki my walczymy, dopóki my działamy, jest nadzieja. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.